Chwała naszemu Panu, kochani, jestem wdzięczny Bogu za ten czas, który możemy przeżywać w relacji z Nim, w społeczności z Nim, też rozważając Jego Słowo. I chciałbym się dzielić z Wami, kochani, dzisiaj takim tematem, który porusza takie miłe uczucie w naszym życiu. Uczucie, do którego dążymy, każdy z nas chce, pragnie, żeby to uczucie mu towarzyszyło, a mam na myśli radość. Nie lubimy smutku, nie lubimy się zamartwiać, nie lubimy przykrych przeżyć, doświadczeń. Będę coś dzisiaj troszkę więcej na ten temat mówił, ale temat jest właśnie taki, czy mamy powody do radości. No ktoś powie może, no niezbyt trafny temat w tym trudnym czasie, kiedy dochodzą do nas wieści wojenne, kiedy, no tak jak słyszeliśmy tutaj, tak jak też modliliśmy się, wielu ludzi musi opuszczać swoje domy, swoje domostwa, nawet swoją ojczyznę. Czy to jest dobry czas? Wiecie, po ludzku rzecz biorąc, pewnie nie. Pewnie trzeba by było zacząć się martwić, bo nie wiemy, co nas czeka, bo nie wiemy, co będzie jutro. Pewnie nie jest to dobry moment, żeby skakać z radości, ale to jest, tak jak powiedziałem, ten ludzki punkt widzenia. Biblia, Pismo Święte, Boże Słowo, mówi nam, ludziom odrodzonym, nam, którzy zaufaliśmy Panu, zupełnie coś innego. Ono nam mówi o tym, że nawet nie widząc powodu do radości, nawet nie widząc tego powodu naszymi fizycznymi oczyma, mamy mieć radość w Panu. A ja właśnie o takiej radości chcę dzisiaj, kochani, mówić. Nie o takiej, którą daje ten świat. Nie o jakiejś namiastce. Nie o czymś, co przemija. Ale o prawdziwej, autentycznej, Bożej radości. Choćby figi nie zakwitły. Tak mówi nam Boże Słowo. Choćby winnice nie wydały swojego owocu. Choćby nawet w oborach brakło krów, jednak w Panu radość będę miał. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Chciałbym, kochani, żebyśmy nad tym tematem się zastanowili i nad tym pytaniem, czy mam powody do radości. Wiecie, są ludzie, którzy co róż wyszukują jakieś powody do radości. Są takimi optymistami, takimi pozytywnie zakręconymi, inni znów malkontenci, troszkę inny charakter, troszkę inne nastawienie do życia. Oni nie potrafią, trudno im jest dostrzec jakieś pozytywne aspekty w sytuacji, nawet wszystko, kiedy nawet wszystko wygląda pomyślnie. Dla nich ta szklanka, przysłowiowa szklanka wody jest zawsze do połowy pusta. A chciałbym, tak jak powiedziałem, przyjrzeć się nam, kochani drodzy, ludziom wierzącym, ludziom nowonarodzonym, czytającym, znającym Pismo Święte, w którym przecież odnaleźć można wiele treści, wiele takich zapisów optymistycznych, pobudzających, jak powiedziałem, do radości łącznie z samą Ewangelią, która jest przecież dobrą nowiną. Amen? Halleluja. Jak to z nami jest? Czy potrafimy wyłuskać te fragmenty, docenić ich wartość dla swojego życia i tak autentycznie się rozradować? A jeśli tak, to jakie wersety wybieramy? Wiecie, ma to wiele wspólnego z cechami charakteru człowieka, ale po części także z oczekiwaniami, jakie mamy względem Boga, względem innych ludzi, jakimiś standardami, które sobie wyznaczamy i w końcu też na pewno z nauczaniem, jakiego słuchamy. Tak, tak, kochani, my, wierzący ludzie, jakimi siebie nazywamy, mamy też swoje standardy życiowe i budujemy je, wierzę w to mocno też, na Biblii, na Piśmie Świętym, w oparciu o Biblię i to jest bardzo dobre. Ale jak już powiedziałem, każdego z nas cieszą nieco inne rzeczy. Tak jak mówi nam psalmista w psalmie 20, werset 8, jedni chlubią się wozami, drudzy końmi. Jedni dążą do tego, żeby żyć na pewnym poziomie, mieć markowe ubrania, markowy sprzęt, może samochód. Innym wystarcza skromny dach nad głową. A może też by chcieli, ale po prostu ich nie stać. A jak to jest w duchowym życiu? Czy też podobnie jak w naszym codziennym życiu można akcentować, kłaść nacisk na różne aspekty wiary? Wiecie, to jest bardzo ciekawy temat do rozważania, do zastanowienia się nad tym, jak to jest ze mną, jak wygląda to w moim życiu. Wiecie, tak z obserwacji zauważyłem, że dla niektórych nas, ludzi wierzących, bardzo ważne są dary Ducha Świętego, ich manifestowanie się, ich moc, to, co im towarzyszy, a więc te znaki, cuda i takie nabożeństwa, na których jest głośno, na których dzieją się właśnie takie autentyczne cuda, że ludzie zostają uzdrowieni ze ślepoty, z kalectwa, z innych nieuleczalnych z ludzkiego punktu widzenia chorób, nabożeństwa, podczas których manifestuje się Boża moc, tak namacalnie, tak naocznie, to uznają za wartościowe. I chwała Panu za to. Ja też tak lubię. Ale kłopot w tym, że niekiedy wszystkie inne społeczności, inne nabożeństwa, czy na przykład weźmy modlitewne, czy wykłady, czy nauczanie na temat owoców Ducha Świętego, też bardzo ważne. Czy jakichś innych prawd biblijnych, czy osobistej relacji z Bogiem, czy na przykład koncerty odbierają często jako już takiego coś bardziej płytkiego. Inni z kolei przeciwnie, wolą spokojną atmosferę, dzięki której podczas głoszenia mogą się skupić na tym, co jest przekazywane. Doznają poruszenia, doznają Bożego dotknięcia, to do nich przemawia, to jest to, czego pragną. I wiecie, kochani, nie mnie osądzać jednych czy drugich. Dla mnie, tak sobie pomyślałem, najważniejsze jest to, co znajduję w mojej Biblii. A tam jest napisane Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 20. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich, mówi Pan Jezus. Amen? Wierzymy w to? Halleluja. Jest to dla nas prawdą? Akceptujemy to? Czy żyjemy według słowa? Kochani, zastanawiam się, czy myśmy przypadkiem nie odeszli za daleko od źródła, od Biblii. Wiecie, próbujemy nieraz budować jakąś własną teologię albo ulegać wpływom takiej czy innej nauki opartej na jakimś być może objawieniu, nauki, którą tworzą ludzie. Ale to jest niebezpieczne. Dlaczego? Bo tylko Biblia jest tym czystym źródłem. Tylko ona jest słowem prawdy i życia. Przeczytajmy może fragment z listu do Hebrajczyków, 4 rozdział, wersety od 12 do 14. Jest tam napisane tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Takie jest Boże Słowo. Tak funkcjonuje, tak oddziaływuje. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. A zatem wrócę do mojego pytania. Czy masz powody do radości? Ktoś powie, no tak, jak odniosę jakiś sukces, jak mi się coś uda, to tak, to się cieszę z tego, że mi się powiodło. No to jest oczywiste. Każdy sukces daje powód do radości. Wiecie, mówiąc sukces, mam na myśli ten duchowy. Wysłuchaną modlitwę o rozwiązanie problemu, o uzdrowienie, zaspokojenie jakiejś innej potrzeby. To, że Bóg odpowiedział, to, że zadziałał, to, że zobaczyłem efekt, rezultat mojej modlitwy. Wiecie, to jest coś pięknego. Tak samo jest w naszym życiu. Funkcjonujemy tutaj na tej ziemi w takich materialnych, obrazamy się w takich normalnych, materialnych warunkach i też się cieszymy, jeżeli coś nam się uda. Uda się naprawić na przykład i coś zadziała, coś, co się zepsuło. Znacie chyba to powiedzenie, kiedyś ktoś zapytał człowieka z dość długim stażem małżeńskim, jak się wam udało przeżyć wspólnie tyle lat? A ten ktoś odpowiada, wiesz, my pochodzimy jeszcze z okresu, kiedy jak się coś psuło czy zepsuło, to się to naprawiało. A teraz są takie czasy, że jak coś się popsuje, to się wyrzuca i kupuje nowe. Wiecie, kochani, naprawianie to jest nieraz ciężka praca, ale oto mamy sukces. Udało się to. To nas cieszy. Ja nie jestem, wiecie, jakimś szczególnym majsterkowiczem ani mechanikiem, ale w zborze w Tychach mamy takiego brata Janusza i on jest taką właśnie złotą rączką. I wiele razy coś naprawiając, czy to w kaplicy, czy nawet u mnie w samochodzie, pomógł nam zaoszczędzić sporo pieniędzy, uratować parę rzeczy przed wyrzuceniem. Dzięki Bogu za jego dar, który Bóg mu dał. Ale to wymaga cierpliwości. To wymaga czasu. To wymaga doświadczenia. To wymaga poświęcenia. Wiecie, o czym mi to mówi? Że w naszym życiu kupowanie nowego najczęściej wychodzi dużo drożej. Kupowanie nowego małżeństwa wychodzi dużo drożej. Dlatego leżą mi na sercu małżeństwa, kochani. Modlę się o te małżeństwa, które mamy w społeczności w Tychach, aby one były zdrowe, aby w nich były dobre relacje, aby tam była jedność, miłość, aby tam była jednomyślność, aby tam była Boża atmosfera. Modlimy się o to. Modlitwy wstawienniczej, kochani, nigdy nie za wiele. Błogosławione małżeństwa, wspaniałe relacje w rodzinach, to jest Boże życzenie, to jest Boże pragnienie, Boży plan dla nas ludzi. Bo ktoś powiedział, jakie są nasze małżeństwa, takie są nasze zbory, takie są nasze społeczności. Nie patrzmy, kochani, na świeckie standardy. To taka dygresja na marginesie. A właściwie na brak standardów, bo w świecie brak standardów jest standardem. Patrzmy na słowo życia i w nim szukajmy rozwiązania naszych trosk. W nim szukajmy sposobu na to, jak coś naprawić w naszym życiu cielesnym, ale także duchowym. To jest sukces, który możemy osiągnąć dzięki Bożej interwencji. Dzięki obecności Boga w naszym życiu. Kochani, popatrzmy teraz na inny sukces. Popatrzmy na uczniów Pana Jezusa, których rozesłał swego czasu ze swoim błogosławieństwem przed sobą po dwóch, kierując ich do miast, do miejscowości, jakie zamierzał odwiedzić. Oni tam mieli głosić Królestwo Boże, mieli tam przygotowywać atmosferę do pojawienia się Jezusa. Dał im także moc, aby uzdrawiali chorych, aby wypędzali demony. Pamiętacie, ten fragment jest zapisany w Ewangelii Łukasza, jest to 10 rozdział, wersety od 17 do 20. Czytamy tam tak: powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony nam podległe są w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. A nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Halleluja. Powiedzielibyśmy: sukces, przyszli z radością, udało się. Coś niesamowitego nas spotkało, niesamowite przeżycie w sensie duchowym. Widzieliśmy cuda. Zobaczcie, co robi Jezus. Zastanawiające, że kiedy zdawali relacje z tej swojej misji ewangelizacyjnej, Jezus niejako ich sprowadza na ziemię i wyprowadzając z takiego stanu euforii, kieruje ich uwagę na zupełnie inną kwestię. I on mówi: to jest wszystko piękne, to jest dobre, ale nie z tego się radujcie. Najważniejsze jest to, że wasze imiona są zapisane w niebie, że Bóg zapisał je w swojej księdze życia. To jest powód do radości. On nie mówi: no tak, przecież wam mówiłem, że tak będzie, że Duch Święty jest wam dany po to, żebyście teraz działali w tej mocy, żebyście decydowali, kogo zbombardować tą mocą z wysokości, a ktoś, kto się wam nie spodoba, to nie tylko otrząśnijcie proch ze swoich butów na to miejsce, gdzie mieszka, ale nawet możecie ściągnąć ogień z nieba. Nie, tam nic takiego nie czytamy. Moc Boża jest przygotowana dla mnie i dla ciebie. Ona także towarzyszyła uczniom. Pan Jezus powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. On was wprowadzi we wszelką prawdę. Opowie wam rzeczy przyszłe. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 16 rozdział, werset 14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A więc z tego tekstu wynika, że próbował Pan Jezus uzmysłowić uczniom wyższość rzeczy niewidzialnych nad widzialnymi. Tak w rzeczywistości, wiecie, to źle powiedziałem, bo On ich nie sprowadzał na ziemię. On ich usiłował sprowokować do tego, żeby dostrzegli coś, co się dokonało w niebie. Coś, co będzie miało dla nich wartość ponadczasową, wieczną. Innymi słowy, chciał powiedzieć, prawdziwym powodem dla radości powinna być świadomość tego, że Bóg zapisał was w swojej księdze życia. A to, o czym mówicie, te wszystkie cuda, traktujcie jako naturalne atrybuty waszej służby. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne to tylko dodatki. A moje królestwo nie jest z tego świata. Szukajcie tego, co w górze. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Ja nie przyszedłem naprawiać tego świata. Świat zginie wraz z jego pożądliwościami. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Waszym celem, moim celem, celem każdego z nas ma być życie w świętości, w obecności Bożej. Musicie mieć świadomość tego, mówi Pan Jezus, co naprawdę jest ważne, ważne dla waszego osobistego życia. I to jest przesłanie, które kieruje dziś Bóg. Bóg przez Ducha Świętego do mnie i do ciebie. A więc moglibyśmy powiedzieć, parafrazując słowa Jezusa, dla naszego życia najważniejsza jest świadomość tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. To jest najistotniejsza wiadomość, to jest największy powód do radości, do tego, by się cieszyć prawdziwą radością. Wszystko inne jest ważne, ale to jest najważniejsze. A dla naszej służby najważniejsza jest moc Ducha Świętego, który chce działać w nas, we mnie i w tobie. Halleluja. I studiując dalej, kochani, lekturę Pisma Świętego, zobaczmy, co jeszcze zgodnie ze słowami Pana Jezusa powinno dostarczać nam powodów do radości. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety 20 do 23. A On, czyli Pan Jezus, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Wiecie, drodzy, kiedy czytałem ten fragment, to na nowo przypomina mi się pobyt w Izraelu, bo kiedy byłem tam, miałem możliwość też zwiedzać Górę Błogosławieństw. I tam na tej górze co kawałek posadowione są takie tabliczki kamienne z wypisanymi błogosławieństwami. I wiecie, to było wspaniałe, to było coś szczególnego. Być tam, przeżyć to, być w tym miejscu, zobaczyć to. A czy zwróciliście uwagę na to, jacy ludzie są błogosławieni? Nigdzie nie znalazłem tam tablicy z napisem błogosławieni bogaci, błogosławieni piękni, młodzi, syci, powszechnie szanowani, błogosławieni celebryci, ci, którzy robią wokół siebie dużo szumu. Nie, wręcz przeciwnie, cisi, ubodzy, łaknący, płaczący, znienawidzeni, pomiatani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Radujcie się. Radujcie się, że tak właśnie przeżywacie, mówi Jezus, bo wasza zapłata w niebie jest obfita. W podobnym duchu, wiecie, wypowiada się również apostoł Piotr. To jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 12 do 14. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się. Radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Halleluja. Zauważyliście, co przebija z tych wersetów? Mam wrażenie, że taką klamrą, która spina te wszystkie wyrażenia, jest słowo cierpienie. Cierpienie, które ma być powodem do radości. Bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Nie sukces, nie unik. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus przed swoją śmiercią, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane? O co prosił Ojca? Może by się dało, Ojcze, żeby ten kielich goryczy mnie ominął. Może jest jakieś inne wyjście, wszak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I to cierpienie, kochani, cierpienie Jezusa, to wypełnienie Bożej woli przyniosło radość. Radość. Tak, ona przyszła 3 dni później. To była radość zmartwychwstania, radość z wytrzymania próby, radość z wypełnienia zadania, spełnienia misji, radość zwycięstwa, radość życia, które zwyciężyło śmierć. Wiecie, kochani, dziękuję Bogu za to, że przypomina mi te cenne słowa prawdy, że mogę sobie to na nowo uświadamiać, kim jestem w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, że mam nadzieję, choć wydawać by się mogło z pozoru, że nie ma nadziei, że ten świat zmierza w jakimś kierunku beznadziejnym. Boże Słowo daje mi nadzieję. Obietnice Boże dają mi nadzieję. To są słowa prawdy. Tej błogosławionej prawdy, zgodnie z którą w chwili doświadczenia spoczywa na mnie, na Tobie, na każdym z nas, który zaufał Panu, Boży Duch, Duch chwały. I odnoszę wrażenie, kochani, że ostatnio zbyt często próbuje się nam przedstawiać Boga wyłącznie przez pryzmat Jego miłości. To jest dobre, ale to nie jest pełny obraz Boga. Tak zbudowany wizerunek to jest taki wizerunek Boga, który, mówiąc brzydko, jest takim kimś na moje usługi. I stąd już tylko krok do takiej nauki, która mówi, skoro Bóg jest taki dobry, to jakby mógł pozwolić na to, żebym ja, taki wspaniały człowiek, mógł pójść do piekła. Na tej nauce, kochani, nie możesz zbudować swojej radości, prawdziwej, autentycznej. Owszem, Bóg jest miłością, ale jak powiedział kiedyś pastor Mirosław, miłość nie jest Bogiem. Myśląc tak, budujesz sobie niepełny i tym samym nieprawdziwy obraz potężnego i wszechmogącego Boga. Nie mówiąc już o tym, że zapomina się niejednokrotnie, iż życie chrześcijanina to ciągły bój, ciągła walka. Czy to przeżywasz? Czy toczysz bój? Jeżeli tak, to chwała Panu, bo idziesz pod prąd. A jeżeli wydaje ci się, że na to i na tamto możesz machnąć ręką, tu i tam możesz sobie pofolgować, to zastanów się, czy przypadkiem nie jesteś letnim chrześcijaninem. Człowiekiem, który wszędzie się zmieści, wszędzie się czuje dobrze, ale jest wewnętrznie rozdarty, bo nie ma pokoju ze swoim Bogiem. Bo robi dobrą minę często do złej gry i tak naprawdę to zapomniał, co to znaczy prawdziwa radość w Panu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 6 rozdział, werset 12, mówi wyraźnie, gdyż toczymy bój. To nie jest bój z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest walka, kochani, dla której potrzebny jest nam Duch Święty, Jego moc. Bo czym jest Królestwo Boże? Tak naprawdę to jest sprawiedliwość, to jest pokój. I co? I radość w Duchu Świętym. Przeczytajmy może nieco dłuższy fragment z listu do Filipian. To jest 3 rozdział, wersety od 9 do 21. Filipian 3, 9 do 21. Apostoł Paweł mówi tam tak, i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, mówi Paweł, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Wiecie, drodzy, musimy mieć świadomość tego, że czasy, w których żyjemy, to jeszcze nie jest tysiącletnie królestwo. Każdego dnia przychodzi nam stawiać czoło trudnościom, stawiać czoło pokusom, przeciwnościom, ale mamy jednocześnie świadomość, że Bóg, któremu służymy, jest zarówno miłościwy, jak i suwerenny. Chciałbym to, kochani, bardzo mocno podkreślić jeszcze raz. Bóg, któremu służymy, jest Bogiem pełnym miłości. To jest prawdą, to jest tak i amen. Ale jest też Bogiem suwerennym, niezależnym od nikogo. Autor listu do Rzymian mówi, 9 rozdział, werset 18. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie. A kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Jeszcze jeden, kochani, aspekt naszego dzisiejszego tematu. Czy masz powód do radości? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 26, 27 werset. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Zadaj sobie pytanie, drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, czy potrafię się cieszyć, kiedy inny członek doznaje czci? Gdy mojego brata, moją siostrę w Chrystusie spotyka jakieś szczególne błogosławieństwo, czy sprawia mi to taką szczerą, niekłamaną radość? Czy też może towarzyszą mi wtedy zgoła inne uczucia? Jakie? Nie będę podpowiadał. Tak, kochani, to ma być naszą radością, bo jesteśmy jednym ciałem, w którym płynie ta sama święta krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. To ciało, to jeden i ten sam organizm, który żyje, odczuwa, reaguje, wyraża jakieś emocje. Mówimy o ciele Chrystusa, o Jego oblubienicy, o Kościele. Czy uświadamiamy to sobie od czasu do czasu, kochani? Warto to sobie przypominać. Warto tak właśnie myśleć, że jestem członkiem ciała Jezusa Chrystusa. Jesteśmy członkami jedni drugich. Nie jesteśmy jakimiś wolnymi elektronami krążącymi dookoła i tak raz się przyłączymy tu, drugi raz tam. Nie, kochani, to nie tak ma wyglądać. To jest ciało, żywy organizm, jak mówi Biblia, zespolony. List do Efezjan, 4 rozdział, 15, 16 werset. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Kochani, bez miłości nie ma wzrostu. Bez szczerej miłości, bez atmosfery Bożej obecności, bez wzajemnego okazywania sobie tego uczucia, nie ma normalnego rozwoju. Wiemy dobrze, że dziecko wychowane bez miłości jest narażone na to, że w przyszłości będzie miało wypaczony charakter. Ale Bóg chce, byśmy wzrastali w Niego i rośli, aby przybywało nam mądrości, aby przybywało nam mocy, Bożej mocy, aby przybywało nam wiary. Amen? A jak myślicie, kiedy wzrastamy? Kiedy nam przybywa tej mądrości, mocy, wiary? Czy dzieje się to tak samo, tak po prostu z wiekiem? Siedzimy sobie w ławce na nabożeństwie i czujemy, jak za każdym nabożeństwem jesteśmy bardziej dojrzali, dorośli duchowo. Obawiam się, że nie. Przeczytajcie sobie w domu drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 23 do 28. Nie będziemy tego tutaj czytać. I tam apostoł Paweł opowiada o wszystkich swoich powodach do radości. O kamieniowaniu, więzieniu, głodowaniu, niedosypianiu, nagości i wielu innych rzeczach, które musiał znosić, będąc w służbie. A jakże? Będąc jednocześnie prowadzonym przez Boga. Ale to wszystko sprawiało, że wzrastał. Wzrastał Chrystusa, stając się jednocześnie jako Paweł coraz mniejszym. Niesamowite. Ale powiem wam, że możliwe. Amen? Halleluja. Tak, kochani, Bóg wydaje się mówić nam, tobie i mnie, to, co jest zapisane w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 9, to, co powiedział Pawłowi: dosyć masz, gdy masz łaskę moją. To ci wystarczy. Moja łaska jest wystarczająca. A pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Halleluja. Drogi bracie, droga siostro, wiem, że póki tu jesteś na tej ziemi, nie zrozumiesz nigdy do końca ani tego wielkiego daru miłości Boga do człowieka, ani też tego wszystkiego, co spotyka cię w twoim codziennym życiu. Tak samo zresztą jak i ja. Wielu rzeczy nie potrafię pojąć, nie potrafię zrozumieć. Przyjdzie czas na zrozumienie. Teraz mamy żyć wiarą. Tak więc reasumując, kochani, mamy co najmniej kilka powodów do tego, by się cieszyć, by być radosnymi chrześcijanami. Po pierwsze, jeżeli był w twoim życiu taki dzień, w którym oddałeś czy oddałaś swoje życie Bogu i trwasz w Słowie, chodzisz z Panem każdego dnia, to możesz być pewien, pewna, że twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota Wiecznego. Jezus mówi: radujcie się z tego. Radujcie się z tego. Bóg was zna po imieniu. Czyż to nie jest wspaniałe, kochani? To nie jest jakiś, wiecie, pamiętnik, który przetrwa może nawet i 100 lat, ale w końcu jego kartki pożółkną i rozsypie się w pył. To jest księga wieczna, ponadczasowa. To po pierwsze. Pierwszy, najważniejszy powód do radości. Po drugie, jeżeli przeżywasz troski, jeżeli doznajesz cierpień ze względu na Chrystusa, kiedy toczysz dobry bój wiary, kiedy wydajesz świadectwo, to wiedz, że zgodnie z tym, co czytaliśmy wcześniej, Duch Boży spoczywa na tobie. Raduj się z tego, że Bóg nad tobą pracuje, że cię chce wykształtować, przemienić na swój obraz. On chce, żebyś ty i ja, żebyśmy każdy z nas byli doskonałymi i gotowymi na dzień Jego przyjścia. I po trzecie, ciesz się z tego, że stanowisz cząstkę ciała Chrystusa, Jego oblubienicy, Kościoła, tego żywego organizmu, nie organizacji, ale ciała, w którym jest harmonia, które prawidłowo funkcjonuje, które wykonuje Jego wolę, którego głową jest On sam, którego głową jest Chrystus. I to, kochani, właśnie niech będzie moją, twoją i naszą największą radością. Te trzy powody, jest ich oczywiście dużo więcej, ale pamiętajmy przynajmniej o tych trzech. Radujmy się i cieszmy się. Bądźmy radosnymi chrześcijanami. Czy macie takie pragnienie w swoich sercach? Amen? Halleluja. Tak zupełnie na koniec chciałbym wam opowiedzieć o jednym moim znajomym, który przewiózł mnie pewnego razu swoim nowym samochodem. Może już się z tym dzieliłem, ale powtórzę, bo bardzo mi się to spodobało. I mówi tak: Panie Bogusiu, w wieku 60 lat zrobiłem prawo jazdy. Zdałem za pierwszym razem. Kupiłem samochód i korzystam. I jeżdżę po kraju, mówi. Odkrywam miejsca, w których nigdy nie byłem. I przez to jestem bogatszy o nowe doznania. Tak sobie pomyślałem, dobre odniesienie do naszego duchowego życia. Drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, być może Bóg chce coś zmienić w twoim życiu. Jeśli nawet przez długi czas nic z tym twoim życiem nie robiłeś, nawet wtedy, gdy twoje chrześcijaństwo było takim trwaniem, takim chodzeniem w kółko, jak ci Izraelici po pustyni. Wiecie, tak sobie pomyślałem, odnosząc to do sfery duchowej właśnie. Może nie ma tutaj nikogo, kto jest na tej drodze za Panem już 60 lat. Ale może kroczysz za Panem 30 lat, może 20, może 10. Chciałbym zapytać, czy korzystasz z obfitości Bożej łaski? Czy korzystasz z Jego bogactw? Czy kupujesz u Niego? Powiesz: Panie, za co? Przecież nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. A Pan mówi, wiecie, co Pan mówi? On mówi: macie. Nie mówcie, że nic nie macie, bo każdy z was otrzymał cząstkę mojego błogosławieństwa, ale problem w tym, że często być może wydajecie swoje pieniądze na to, co nie nasyca. Rozmieniacie swój czas, swoje życie na drobne, gromadzicie do dziurawego worka. I dalej Pan mówi: pójdźcie do mnie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia. Co Bóg oferuje? Jakąś cienką polewkę? Jakąś zupkę regeneracyjną? Nie. Kupujcie wino i mleko. To jest obraz pełni, kochani. To jest obraz obfitości. To jest obraz błogosławieństwa. Jeżeli przed Nim otworzysz całe swoje serce, On zaspokoi pragnienia twojej duszy i nie będziesz już nigdy narzekającym chrześcijaninem, który nie widzi powodów do radości. Korzystajmy z tego, kochani. Cieszmy się tym, że mamy Pana. Cieszmy się łaską Jego. Cieszmy się, że żyjemy w tym czasie, kiedy Duch Święty jest pośród nas. Cieszmy się tym dniem zbawienia. Cieszmy się naszym Bogiem, bo On jest hojny w dawaniu. On daje tym, którzy Go proszą, bez wypominania. I to daje daleko więcej, niż moglibyśmy oczekiwać. Wszelkie dobra duchowe, kochani, są dla nas. I to jest powód do radości. Niech ta radość, Boża radość, wypełnia nasze serca. Amen.